Może kontynuować ten temat, który był rozpoczęty. Zatytułować go bardzo prostym pytaniem. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Z pewnością wszyscy odpowiemy, że nie. I dlatego Żydów. Przecież Bóg jest przede wszystkim Bogiem naszym, wszystkich wierzących. Ale jednak, gdy się tak zastanowimy, to Pismo Święte wyraźnie uczy, że ten naród żydowski, Izrael, miał pewne upodobanie w oczach Pana Boga. Zresztą takie pytanie zadał sam święty apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale od 21 wersetu czytamy tak. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do popełnionych przedtem grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej już w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja, wykluczona przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwia obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie. Zakon utwierdzamy. Nauka Nowego Testamentu jest co do tego tematu prosta i jednoznaczna. W liście do Rzymian w 10 rozdziale 12 i 13 werset czytamy, że nie ma to różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Czyli ten sam święty apostoł Paweł niejako później w tym samym liście odpowiada, że Bóg jest Bogiem wszystkich. A że dlaczego zadał takie proste pytanie, na które zresztą odpowiedział. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Nie tylko, także i pogan. W pewnym okresie czasu Żydzi mieli łaskę w oczach Boga. Bóg tylko z nimi się liczył. Oni mieli dane prawo. Byli w przymierzu z Panem Bogiem. Prawo Pana Boga jest niezmienne. W Ewangelii świętego Mateusza Pan Jezus, głosząc kazanie na górze od 17 wersetu, gdy przyszedł wypełnić zakon, to powiedział tak. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę opowiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Czyż Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Wiemy, że nie, bo na to pytanie odpowiedział święty apostoł Paweł. Ale spróbujmy głębiej się zastanowić nad tym pytaniem. Skąd to pytanie pojawiło się w umyśle świętego apostoła Pawła? Ten sam apostoł w liście do Żydów mówi, że wielokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków. I dawno temu Izrael za czasów sędziów był bardzo uciskany przez Midianczyków. Czytamy, że zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Zdarzyło się, że pewnego razu Gedeon, syn Joasza, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej. Wyklepywał ją po to, żeby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. I czytamy, że ukazał mu się anioł pański, mówiąc do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. Ale Gedeon mówi: chwileczkę, za pozwoleniem, panie. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego my cierpimy? Dlaczego spotyka nas tyle nieszczęścia? Gdzie są wszystkie Twoje cuda, Panie, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wyprowadził nas z Egiptu? Teraz to Pan nas porzucił, wydał nas w rękę Midiańczyków. Wtedy Pan Bóg przez anioła jeszcze raz mówi do Gedeona: idź w mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. Gedeon znów mówi: chwileczkę, za pozwoleniem, Panie. Czym wybawił Izraela? Jestem najmniejszym z rodu Manasesytów. Najmłodszy jestem w domu ojca mojego Joasza. Pan odpowiada: ponieważ to ja jestem z Tobą, dlatego pobijesz Midiańczyków. Gedeon, będąc bardzo pokornym i uniżonego ducha, wiemy to chociażby z tych słów, że się wyraził, że jest najmłodszy z domu ojca swojego, jeszcze nie do końca wierzy i mówi: Panie, poczekaj tu, ja Ci złożę ofiarę. I przynosi na ofiarę koźle i placki, kładzie na kamieniu, Pan tą ofiarę zapala. Czyli znów daje kolejny dowód swej miłości. Bóg pokazuje Gedeonowi, że On jest z nim. Gedeon przekonał się, że to był anioł pański. I wtedy powiedział: ach, Panie Boże mój, przecież to ja, anioła pańskiego, oglądałem twarzą w twarz. Czyli wypowiada słowa, na podstawie których możemy powiedzieć, że Gedeon przekonał się do Pana Boga. Ale Pan dalej mówi do Gedeona: tejże nocy idź do miasta, zbóż ołtarz Baala. Ten ołtarz Baala był własnością jego ojca. Gedeon bardzo się bał to uczynić, ale zawierzył Bogu, poszedł i zniszczył ten ołtarz. Wtedy rzekli obywatele miasta do Joasza: wyprowadź swego syna, niech zginie, gdy zburzył ołtarz Baala i ściął słup, który był przy nim. Gedeon dobrze wiedział, że grozi mu za to śmierć, ale był już przekonany co do Pana Boga, co do jego mocy i siły. Wtedy Joasz rzekł do wszystkich, którzy stali przy nim: czy chcecie walczyć o Baala, czy chcecie go ratować? Kto o niego będzie walczył, do rana zginie. Jeżeli jest Bogiem, niech sam o siebie walczy, przecież to jego ołtarz został zburzony. Kolejny dowód mocy Pana Boga. Kolejny dowód tego, że Pan Bóg jest z Gedeonem. A co Gedeon dalej czyni? Wtedy rzecze Gedeon do Boga. 6 rozdział Sędziów od 36. Jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runo wełny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś. I tak się stało. Gdy bowiem stał na zajutrz i ścisnął runo, wygniósł z runa tyle rosy, że tasza była pełna wody. Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga: niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę. Niech jeszcze raz wypróbuję to na runie. Niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi dookoła będzie rosa. I uczynił tak Bóg tej nocy, tylko runo było suche, a na całej ziemi wokoło była rosa. Gedeon jakoby kusi Pana Boga. Już miał tyle dowodów łaski. I jeszcze mówi, żeby raz runo było suche, raz mokre. Jeżeli to Ty, Panie, jesteś naprawdę Bogiem, niech się tak stanie. Czyż Boga można kusić, tak jak czynił to Gedeon? W liście świętego Jakuba czytamy, że Bóg nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Czyż rozsądnym jest czynić to wobec Pana Boga? Ale musimy powiedzieć, że jest zasadnicza różnica pomiędzy kuszeniem a wystawieniem kogoś na próbę. A Gedeon raczej wystawił Pana Boga na próbę. Ale czy to jest dobre, aby człowiek wystawiał na próbę swojego Stwórcę? W prorocie Malachiasza w 3 rozdziale, w 10 wersecie, czytamy słowa, które świadczą o tym, że Pan Bóg kocha się w tym, jeżeli my chcemy się przekonać o Jego wielkości, o Jego mocy. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Doświadczać należy z wiarą. A kiedy zostaniemy przekonani o boskiej opatrzności, o boskiej mocy, wówczas powinniśmy przy tym stać wiernie. Gedeon również przed podjęciem nierównej walki z wrogiem, z Midianczykami, doświadczał Pana Boga. I myślę, że w tym wydarzeniu kryje się pewna lekcja dla nas, skoro Pan Bóg zgodził się na to i dozwolił na to, żeby Gedeon wystawił go na próbę. Runo raz suche, drugi raz mokre, niewątpliwie symbolizuje nam naród izraelski. Pan Bóg w swoim słowie, które zostało nam przekazane, niejednokrotnie nazywa ten naród owcami, siebie zaś pasterzem. Przytoczymy chociażby 2 wersety. Psalmy 79 i 13 wersetu, gdzie jest napisane tak. My zaś, lud Twój i owce pastwiska Twojego, będziemy sławić Cię na wieki. Będziemy opowiadać chwałę Twoją z pokolenia w pokolenie. Psalm 82 werset. Pasterzu Izraela, słuchaj. Ty, który prowadzisz Józefa jak szodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się chwale. Również proroctwo Jeremiasza, 50 rozdział, 6 werset, wskazuje na to, że w rudzie wełny możemy się dopatrzeć obrazu Izraela. W pierwszym obrazie, gdy cała ziemia była sucha, a tylko runo mokre, pokazany jest ten okres dziejów ludzkości, gdy wszystkie narody pogańskie znajdowały się bez Boga i nie miały z Nim żadnej społeczności. Czyli jakoby Bóg był Bogiem tylko Żydów. W tym czasie Żydom Bóg we wszystkim błogosławił przez prawo zakonu. Na górze Synaj Bóg zawarł z nimi przymierze. Dał im prawo, zakon. Zobowiązał się błogosławić Izraelowi pod warunkiem posłuszeństwa temu prawu. W 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział od 1 czytamy, jakie to były błogosławieństwa. Jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. Czyli niejakoby Bóg jest Bogiem tylko Żydów. I spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz i w mieście, i na polu. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rogu Twego bydła, miot Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kot, Twoja dzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami będą uciekać. Czyli Bóg jest Bogiem tylko Żydów. Wszystkich innych nieprzyjaciół Twoich powali, tak, że nie będą wiedzieć, którą drogą uciekać. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiąg, jeżeli będziesz tylko przestrzegał przykazań Pana Boga Twego i chodził Jego drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się u Ciebie bać. Czyli jakoby Pan wskazuje, że to Ty będziesz ludem moim, tylko Ty, Izraelu. Czyż Żydzi nie mieli prawa mówić, że Bóg jest Bogiem Żydów? Ponad wszelką miarę obdarzy Cię Pan dobrem w swoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, w plonach Twojej roli na ziemi, co do której Pan poprzysiąg Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk, tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, czyli będziesz ponad innymi narodami, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. Był to okres łaski dla Żydów, trwający cały wiek żydowski. Był to okres, który zakończył się w 3,5 roku po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I to już jest rzeczywistością. My to mogliśmy wiedzieć nie tylko z Pisma Świętego, ale także z kart historii, że od tamtego czasu łaska została od nich odjęta, przeszła na narody pogańskie. Od tej pory ci pogan, którzy przyjmowali Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, wchodzili pod przymierze abrahamowe, a więc również przyjmowali obietnice dane Abrahamowi. Wielkie błogosławieństwa, które były obiecane Izraelowi, Żydom, stały się udziałem narodów pogańskich. Natomiast naród izraelski okazał się suchy, bez życia duchowego. Podobnie jak to runo wełny, kiedy cała ziemia była pełna rosy. Naród, który zaparł się swojego Mesjasza. Wydał go na ukrzyżowanie. Do obecnej chwili jest suchy. Niemal bez życia i brak mu boskiego błogosławieństwa. Wprawdzie pewne przebłyski błogosławieństw powracają do niego, lecz łaska, o której mówi Słowo Boże, że znowu w całej pełni powróci do Żydów, ta łaska jeszcze do tego narodu nie powróciła. Wielokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków. Wspomnieliśmy tylko jeden raz i jeden sposób, w jaki Pan Bóg przemawiał także i do nas przez to, co powiedział do ojców naszych. Ta historia z Gedeonem mogłaby świadczyć, że Bóg jest tylko Bogiem Żydów. Jednak Pan Bóg powiedział wyraźnie, że sytuacja się odwróci, że będzie tak, że runo będzie suche, a cała ziemia będzie pełna rosy. Już wtedy Pan Bóg uczył o swoich zamiarach, chociaż wtedy było to niezrozumiane. Wielokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków. Ale ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna swojego, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego cały wszechświat został stworzony. W jaki sposób przemówił przez Syna swojego do nas w tym temacie? Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czytamy Ewangelię Łukasza, 16 rozdział od 19 wersetu. Był pewien człowiek bogaty, który się przyodział w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót obrzedziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono abrahamowe. Umarł też i bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i gdy podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną. Poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty nęki cierpisz. My nazywamy te słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa przypowieścią o bogaczu i Łazarzu. Aczkolwiek Pan Jezus nie zaczyna tych słów w ten sposób, jak zaczynał inne podobieństwa. Nie mówi, że powiedział im podobieństwo, tylko mówi, że był pewien człowiek bogaty i pewien biedny imieniem Łazarz. Ale myślę, że dla dwóch powodów jesteśmy pewni co do tego, że jest to przypowieść. Po pierwsze, tekst przypowieści wskazuje, tekst tego wydarzenia wskazuje na to, że jest to przypowieść. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I byłoby nielogicznym, aby Pan Bóg ukarał człowieka bogatego, który się przeodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wysownie ucztował, i żeby za to tylko był skazany na śmierć i na męki, które cierpiał. Podobnie też byłoby nielogicznym zachowaniu stosunku Pana Boga w stosunku do Łazarza. Na pewno Bóg nie skazuje nikogo na śmierć za to, że jest tylko bogaty i że wystawnie ocztuje, że się ładnie przyobiera. Dlatego powinniśmy w tych słowach dopatrzyć się jakiegoś podobieństwa. Słowa te wypowiedział Pan Jezus do kogo? Nie do uczniów, do faryzeuszy. W Ewangelii Świętego Mateusza w 13 rozdziale czytamy takie słowa w 34 i 35 wersecie. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Niewątpliwie faryzeusze byli jednymi z ludu. Skoro Pan Jezus powiedział, że wszystko, co do ludu mówione było, to było mówione w podobieństwach, to wydarzenie opowiedziane przez Pana Jezusa także było podobieństwem. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale od 10 wersetu czytamy tak. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa, czyli uczniowie. I odpowiedział im: powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz. Wszystko podaje się w podobieństwach. Niewątpliwie faryzeusze byli tą grupą, którą byli na zewnątrz w stosunku do Pana Jezusa. Czyli jesteśmy pewni co do tego, że ta historia opowiedziana przez Pana Jezusa o bogaczu i Łazarzu jest przypowieścią. Bogacz w tej przypowieści przedstawia na pewno naród żydowski, który był wielce uprzywilejowany, duchowo ubogacony od Pana Boga. Obfity stół przedstawia bogate obietnice, które były wyrażone w zakonie i w proroctwach. Obietnice te należały się tylko Żydom, aż do ich narodowej śmierci. Szkarłatna, purpurowa odzież bogata przedstawia królewskość, czyli fakt, że byli oni figuralnym królestwem Bożym. Saul, Dawid i inni królowie zasiadali przecież na stolicy figuralnego Królestwa Bożego. A gdy ich królestwo zostało zburzone za czasów Sedekiasza, Bożą deklaracją było, że ono będzie przywrócone przez Mesjasza Króla. Bisiur, piękne, delikatne płótno onego bogacza, przedstawiał usprawiedliwienie, jakie Bóg ustanowił dla Żydów w ich dyspensacji. Był okres łaski dla Żydów. Niejako byłoby tak, że Bóg był tylko Bogiem Żydów, ale bogacz umiera. Umiera 3,5 roku po śmierci Jezusa, kiedy to łaska została odjęta od nich. Bogacz nie tylko, że umiera, ale zostaje i pogrzebany. Rok 70. Narodowa śmierć zadana przez Tytusa i rzymską armię Żydom. Narodowo bogacz został pogrzebiany i nie miał więcej egzystować aż do czasu, gdy boskie łaski i błogosławieństwa miały być Żydom przywrócone. Jednakowoż, chociaż Żydzi zostali rozbici, narodowo umarli, lecz jako ludność żyli nadal poddani srogim prześladowaniom i męczeniom. Nieomal wszędzie, gdziekolwiek się znaleźli. Naród izraelski pierwotnie obejmował wszystkie 12 pokoleń. Lecz szczególnie, jak wiemy, były reprezentowane w dwóch pokoleniach, to znaczy Judy i Beniamina. Zatem możemy powiedzieć, że te dwa pokolenia stanowią onego bogacza. Pozostałe 10 pokoleń rozproszonych proporcjonalnie mogą przedstawiać owych 5 braci wspomnianych w owej przypowieści. Myśl ta zdaje się być poparta słowami przypowieści. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Żadne narody, oprócz 12 pokoleń Izraela, nie miały Mojżesza ani proroków. Łazarz, biedny żebrak, który pożądał choćby małej cząsteczki z łask i przywilejów onego bogacza, przedstawia klasę pogan. Tak na przykład jak setnik, którego sługę Jezus uzdrowił i który posiadał tak silną wiarę w Jezusa, że Jezus nawet powiedział, że nie jestem godzien, abyś wszedł do mojego domu, ale rzecz tylko jedno słowo, a uzdrowiony będzie sługa mój. Jezus na to odpowiedział, że w Izraelu nie znalazł tak wielkiej wiary. A nawet dokładniej, że nawet w Izraelu nie znalazł tak wielkiej wiary. Drugim takim poganinem, zgardzonym w oczach Żydów, lecz pragnącym okruszyn z ich duchowego stołu, był inny setnik, Korneliusz. Pierwszy z pogan dopuszczony do przywilejów w wieku Ewangelii. O nim mamy napisane, że był pobożny, bojący się Boga i czyniący jałmużny wielkie ubogim. Tej klasy Łazarza była też owa Syrofenicjanka, która prosiła Jezusa, aby uzdrowił jej córkę. Ponieważ była to poganka, to Jezus powiedział do niej: nie godzi się brać chleb należący dziedzicom i rzucać go szczeniętom. Czyli niejakoby Jezus duch wskazuje, że Bóg jest Bogiem tylko Żydów. Niewiasta zrozumiała i skromnie odpowiedziała: tak, Panie, ale i szczenięta zjadają okruszyny spadające ze stołu dziedzicego. Czyli wielce doceniała to, co Pan Jezus mówił. W uznaniu tej wiary Jezus udzielił jej okruszyny z boskiego stołu. Klasa Łazarza, chora, obrzodziała grzechami, ponieważ nie miała działu w dorocznych ofiarach pojednania, które figuralnie uzdrawiały Izraela, duchowe choroby Izraela. Poganie byli głodnymi, ponieważ obietnice Boże należały się tylko i wyłącznie Żydom, żyjącymi rany żebraka i pijącymi jego krew. Byli uczeni, filozofowie, mędrcy, czarownicy, kapłani, różni szarłatani, którzy pili jedynie krew ludzi, ale nie pomagali im. Ciągnęli tylko nieuczciwe zyski. Oni jeszcze bardziej dodawali cierpień żebrakowi. Poganie znajdowali się poza bramą boskiej łaski. Byli obcymi, przychodniami, cudzoziemcami oddalonymi od społeczności izraelskiej. Wiemy, że klasa Łazarza, składająca się przeważnie z pogan, miała swój zarobek z wyrzutków Izraela, z celników i grzeszników, którzy najchętniej słuchali poselstwa ewangelicznego, lecz których nauczeni w piśmie i faryzeusze wyłączali zbożnic, gardzili nimi, odpychali od społeczności izraelskiej. Przypowieść nam pokazuje, że w swoim czasie nastąpiła wielka zmiana w klasie Łazarza. Dotychczasowy jego stan ubóstwa i choroby zamarł. Klasa ta przestała być nędznym żebrakiem, obcym, obrzydziałym i chorym i głodnym. Ale możemy sobie zadać pytanie, kto pierwszy umarł? Wiemy, że Łazarz nie był pogrzebany, tak jak to jest powiedziane o bogaczu, ale został przeniesiony na łono Abrahama przez aniołów. Aniołami niewątpliwie byli apostołowie i inni słudzy Ewangelii, w szczególności święty apostoł Piotr i Paweł, który zadał to pytanie, czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Oni to głosili poganom, że chociaż kiedyś byli obcymi, że kiedyś byli przybyszami, przychodniami, cudzoziemcami, oddalonymi od społeczności izraelskiej, to teraz mogą stać się bliskimi przez wiarę w Pana Jezusa, przez spłodzenie z Ducha Świętego. Abraham jest figurą na Pana Boga, Ojca wszystkich wierzących, a przeniesienie Łazarza na łono Abrahama symbolicznie przedstawia, że wyrzutki Izraela i poganie stali się dziećmi bożymi i dziedzicami Abrahama. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie, czyli Bóg jest Bogiem tylko Żydów. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Teraz Bóg nie jest Bogiem tylko Żydów, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Czyli niejako by święty apostoł Paweł bardzo pięknie tłumaczy, że Bóg jest Bogiem teraz wszystkich. W liście do Galatów w 3 rozdziale i 29 wersecie znów czytamy słowa tego samego apostoła. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Czyli Abraham, obietnice jemu dane są udziałem już nie tylko Żydów, ale was wszystkich. Żydzi, znajdując się w stanie pogardy i mąk, zazdrością dostrzegli łaski i błogosławieństwa, jakimi Bóg obdarzył tych, którymi oni wcześniej brzydzili się. Tak jak bogacz się brzydził tym Łazarzem. W taki to sposób ów bogacz został upokorzony do takiego stopnia, że prosił, aby przyniesiona mu była ulga przez Łazarza, przez chrześcijańskich pogan. Mówiąc symbolicznie, choćby tylko jedna kropla ochłody. Lecz ulga miała nastąpić przy końcu tego wieku, aż Królestwo Chrystusa zostanie ustanowione. I Żydzi, tak żywi jak i umarli, dostąpią miłosierdzia przez wybranych. Ale to wiemy już z innych pism Słowa Bożego. Bo przypowieść kończy się odmową posłania jakiejkolwiek ulgi bogaczowi. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedne słowa z przypowieści. To są wersety 25 i 26 16 rozdziału. Abraham zaś rzekł: synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. Między chrześcijanami a Żydami była jednak wielka przepaść. Praktycznie było rzeczą niemożliwą, by chrześcijanin przechodził na judaizm, religię mojżeszową, i odwrotnie, ażeby Żyd stał się chrześcijaninem. tego rodzaju wypadki historia notuje tylko sporadycznie. Jeżeli tak się zdarzyło, że Żyd stał się chrześcijaninem, to był on wówczas przez własne społeczeństwo znienawidzony, a wręcz wyklęty. Odwracano się od niego z pogardą, bojkotowano go i zrywano z nim kontakty narodowe, a nawet i rodzinne. Podobnie rzecz się miała z tymi chrześcijanami, którzy przychodzili na judaizm. Istniały nawet prawa zakazujące przechodzenia z jednej religii na drugą. Przejście z religii katolickiej na inne wyznanie zostało na przykład surowo zabronione w Konstytucji 3 maja. Zmiana wyznania z chrześcijańskiego na judaizm była karana, a więc niebezpieczna. Stąd ta niemożność przebycia, pokonania tej wielkiej przepaści, która trwała cały wiek Ewangelii. Myślę, że Bóg wielokroć i wieloma sposobami przemawiał do ojców naszych przez proroków, ale także przemówił do nas przez Syna swego. Przemówił, mówiąc to samo, udowadniając, że jest wiarygodny. Na przykładzie runa wełny Gedeon został całkowicie przekonany o swoim przyszłym zwycięstwie. Myślę, że z tego kryje się bardzo ważna dla nas lekcja. My również powinniśmy na to runo wełny patrzeć. Mówi o tym Pan Jezus, 24 rozdział Ewangelii Mateusza od 32 wersetu. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę, opowiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Czyli my również, patrząc na to obrazowe runo wełny, możemy być przekonani o nadchodzącym, zbliżającym się dla nas zwycięstwie. Tak jak Gedeon. Myślę, że gdy patrzymy na naród izraelski dzisiaj, to widzimy, że nasze zwycięstwo jest tuż, tuż. Że nasze wybawienie jest niedaleko. Także w Ewangelii Łukasza, w 23 rozdziale, od 28 wersetu, Pan Jezus potwierdza tę samą myśl. Zwróciwszy się do nich, rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, bo to idą dni, kiedy mówić będą: błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórków: przykryjcie nas. Gdyż jeśli to na zielonym drzewie dzieje się, co będzie na suchym? Czyli Pan Jezus jakoby pokazuje, że to suche runo wełny jeszcze będzie większym znakiem dla was niż to runo mokre. To runo pełne błogosławieństw. Także Stary Testament w pierwszej Księdze Królewskiej dziewiąty rozdział i siódmy werset mówi, że powinniśmy się z tego narodu uczyć. To zgładzę Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a przybytek, który poświęciłem dla imienia mojego, usunę sprzed mojego oblicza i stanie się Izrael osnową przypowieści i przedmiotem drwin u wszystkich ludów. Czyli będzie się o nim mówić, będzie znakiem. Także Psalm 44, 15 werset. Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród narodów. Ludy kiwają głową nad nami. Kiedyś można było powiedzieć, że Bóg jest Bogiem tylko Żydów. Ale to wszystko było ku naszej nauce. Po to, żebyśmy mogli zrozumieć sposób działania przez Pana Boga. Jednak sytuacja Izraela nie jest beznadziejna. Proroctwo Zachariasza, 12 rozdział 9 wersetu, wyraźnie mówi, że w owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszą w przeciwko Izraelowi. Czyli co, znów Bóg będzie Bogiem tylko Żydów? Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Czyli przyjdzie taki czas, że Izrael zrozumie, że to wszystko było ku nauce wszystkich, że Bóg jest Bogiem wszystkich. Czyż Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Święty apostoł Paweł mówi, że nie, także i pogan. Ale ten sam apostoł Paweł w 3 rozdziale do listu do Rzymian pisze takie słowa od 1 wersetu. Czymże więc gruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Czyli Bóg jest Bogiem wszystkich, ale przede wszystkim jest Bogiem Żydów, gdyż im zostały powierzone wyrocznie Boże. Pan Bóg uczył tego przez obrazy w Starym Testamencie, przez słowa wypowiedziane do ojców naszych. Uczył przez Syna swojego, którego posłał na ten świat. Wyjaśnia nam przez słowa świętych apostołów, że Bóg jest Bogiem wszystkich, ale przede wszystkim Żydów. I jakbyśmy tego nie rozumieli, czy Żydów jako narodu, czy Żydów jako wierzących. I tłumacząc ten temat, wypowiada wspaniałe słowa w 11 rozdziale listu do Rzymian, które niechaj będą podsumowaniem naszych rozważań, ale także niech będą ku przestrodze nas, Żydów wierzących. Od 13 wersetu czytamy. Do was zaś, którzy jesteście pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich? Jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostaną odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Pięknie pokazuje, że my to tylko z łaski. To nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń dźwiga ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był szczepiony? Słusznie, odłamane zostały z powodu ich niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Zbijaj się w pychę, ale się strzeż. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi tylko dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, to są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz zastąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować, aby okazać swoją miłość. Kiedyś okazywał swoją sprawiedliwość, ale teraz Bóg poprzez tą naukę chce okazać swoją miłość o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać zapłatę? Albowiem z Niego i przez Niego. I ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.